Liczne badania pokazują, że kobietom, które wypadły z rynku pracy, trudniej się na nim odnaleźć, a więc koszty przywrócenia ich do pracy są dużo wyższe. Dlatego też warto je wspomagać tak, aby potrafiły godzić życie zawodowe i rodzinne.
Anna Zaśko, mama 6 dzieci.
Czy łatwo było pani godzić życie zawodowe i rodzinne?
Nie jest łatwo. To zawsze są trudy wyboru. Najtrudniej jest z dobrą opieką dla dzieci. Po drugie, jednak powrót do pracy wiąże się z wieloma obowiązkami i ja staram się stawać na wysokości zadania i je wykonywać, ale dzieci bardzo często chorują. Rozchorowują się w ostatniej chwili, czasami przed samym wyjściem do pracy, więc to, że ja muszę iść teraz do pracy, jest strasznie trudne wtedy.
W ramach realizowanego w powiecie polickim projektu GPS dla rodziny poświęcono dużo czasu i działań dotyczących godzenia przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego. Beata Karlińska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
Godzenie życia rodzinnego i zawodowego dotyczy wszystkich. No jeżeli teraz mówimy, że jest równouprawnienie i mężczyźni mogą te same wykonywać czynności co kobiety, no to oni też muszą jakoś się nauczyć godzić to życie. My zaczęliśmy od przeszkolenia wszystkich pracowników merytorycznych naszych instytucji, czyli ośrodków pomocy społecznej z terenu naszego powiatu, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Właśnie w temacie godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Czyli żeby ten doradca zawodowy wiedział o tym, że jak ma przed sobą kobietę, mężczyznę, to patrzy najpierw, jakie ma umiejętności, doświadczenie, w jakim zawodzie mógłby się sprawdzić, ale powinien się wtedy spytać, ale dobrze, jak tam te twoje życie rodzinne.
Ale często pracodawcy, kiedy mają przed sobą młodą kobietę, to nie przyjmują jej do pracy, bo mówią tak, za chwilę pani urodzi dziecko, będzie pani chodziła na zwolnienia, my takiego pracownika nie chcemy.
No i co, no dobrze, urodzi dziecko, a kto ma te dzieci rodzić? No to musimy się jako społeczeństwo sami siebie zapytać, kto chcemy, żeby rodził dzieci? Ludzie, którzy nie pracują i potem to społeczeństwo się nauczy żyć z zasiłków, czy chcemy, żeby aktywni, pracujący ludzie rodzili dzieci? U mnie jest jedna mama, która ma 6 dzieci, jedna, która ma 4, kilku pracowników, którzy mają 3. W sumie pracuje ze 30 osób, a samych, którzy mają 3, jest też 6. U nas informacja o tym, że się jest w ciąży, jest bardzo prosta. Przynosi się bezy. I wszyscy wiedzą, mężczyźni nawet bezy przynoszą. I wszyscy już wiedzą, o co chodzi, się tylko pytamy kto. Później ustalamy, czy ciąża wymaga pójścia od razu do domu, czy będzie ktoś chciał pracować. Jeżeli ktoś deklaruje, że raczej nie chciałby pracować w ciąży, to nie pracuje, zatrudniamy pracownika na zastępstwo. Naprawdę nic się strasznego nie dzieje.
Marta Chlanda i Katarzyna Piecuch ze Stowarzyszenia Doradców Europejskich Plineus Krakowa od kilku lat zajmują się promowaniem doradztwa w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Zacznijmy od tego, że ten problem godzenia życia zawodowego i rodzinnego dotyczy różnych grup. To jest kwestia i tych osób, które pracują i próbują pogodzić jakoś wszystkie obowiązki, tak żeby to było bez szkody i dla pracy, i bez szkody dla rodziny. Ale to też jest problem, przed którym stają osoby, które nie pracują, a chciałyby pracować, ale muszą sobie tak zorganizować swoje życie, żeby właśnie móc do tej pracy wrócić. I dlatego jest taki nasz też pomysł, że jest potrzebny specjalista do spraw godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Osoba, która potrafi działać w różnych obszarach, która potrafi różne kwestie połączyć, żeby właśnie wspierać to godzenie życia zawodowego i rodzinnego.
Tych specjalistów wyobraziliśmy sobie w takich dwóch zasadniczych obszarach. Czyli pierwsza jest to ta osoba, która pracuje z rodzicami, którzy chcą wrócić do pracy. I tutaj mamy na myśli doradców zawodowych, specjalistów kariery, można tak nazwać. A z drugiej strony są to pracownicy firm, szczególnie działów human resources, czy działów kadr, tak jak się tu nazywa, czyli te osoby, które już spotykają się z osobami, które próbują godzić, bo są pracującymi rodzicami. I teraz taki specjalista, oprócz tego, że musi mieć wiedzę na temat różnych narzędzi wspierających takich rodziców, czyli to na przykład, nie wiem, w jaki sposób zorganizować opiekę nad dzieckiem, w jaki sposób rozmawiać i układać sobie ten sprawiedliwy podział obowiązków, bo wiadomo, że wtedy po prostu to musi być system w tej rodzinie, żeby godzenie życia osobistego i zawodowego było możliwe, to jeszcze ten specjalista musi pracować nad postawą, nad tym, żeby rodzic sam te zmiany w swoim życiu dokonywał i sam jakby określał to, do czego dąży, czyli jak ten balans ma u niego wyglądać i pokazać, jak ten potencjał możemy używać do tego, żeby rzeczywiście satysfakcjonująco żyć i ustalać sobie te priorytety, szczęśliwie godzić życie osobiste i zawodowe, czy też wszystkie role, jakie pełnimy w życiu.
Kiedy pytamy o to, czy łatwo pogodzić życie rodzinne z życiem zawodowym, to właściwie wszyscy mówią nie, ledwo sobie daję radę,
właściwie to ktoś powinien mi pomóc, powinny być jakieś rozwiązania. Jakie rozwiązania? Jak można sobie to wszystko poukładać? Trzeba wziąć notes i zapisać, czy to są zupełnie inne możliwości? Doktor Aleksandra Sander.
To zależy, do kogo chcemy kierować to pytanie, bo jeżeli będziemy te pytania kierować na płaszczyznę mikro, no to zapytajmy się, jakie są możliwości w naszym najbliższym środowisku, w środowisku lokalnym, które będą pomagały mi łączyć ze sobą funkcje rodzicielskie, wychowawcze z tym rolami zawodowymi, które pełnię. Jeżeli bym chciała postawić nie na nieco wyższej płaszczyźnie to samo pytanie, no to musiałabym skierować je do polityki społecznej, czyli jak ta polityka wobec określonych grup ludności jest realizowana. Jeżeli mamy politykę rodzinną, to jest jaka jej forma? Czy to jest pronatalistyczna, czy antynatalistyczna? W jaki sposób będziemy teraz te instrumenty w danym modelu polityki społecznej kształtowali?
Mamy coraz więcej różnych udogodnień dla rodziców. Jeszcze kilkanaście lat temu mama, która urodziła dziecko, po dosłownie kilku tygodniach wracała do pracy. Dzisiaj dłuższy jest urlop dla mamy. Część tego urlopu mogą wziąć ojcowie i też chętnie z tych urlopów korzystają. Pojawiły się też nowe propozycje, takie aby rodzice, którzy mają dziecko do lat 14, mogli liczyć na elastyczny rynek pracy. Czy to rzeczywiście zachęci nas do tego, żebyśmy powiększali swoje rodziny według Państwa? Pani Iwona Klimowicz.
Myślę, że wszystkie działania, które są skierowane jako wsparcie dla rodziny, są bardzo dobre, tylko wydaje mi się, że należy się zgodzić z tym, co mówiła pani Ola, że to tak naprawdę nie ma chyba jednego modelu, który mówiłby, że jak zrobimy tak, to nie jest guziczek, który naciśniemy i nagle bach, znaczy zacznie nam więcej dzieci się rodzić. Natomiast są dosyć jasne wyniki badań.
Ale wydłużenie urlopów dla rodziców spowodowało, że tak, może nie bardzo dużo, ale ciut więcej
więc
dzieci się
dlatego
urodziło.
Dlatego to jest bardzo pożądane. Dlatego należy iść w tym kierunku i należy po prostu wspierać rodzinę, należy wspierać matkę, ojca, żeby po prostu faktycznie dzisiaj bycie rodzicem nie wiązało się z rezygnacją właściwie, no właśnie, z czego?
No właśnie, to jest to pytanie, z czego? Bo myślę, że o tym też powinniśmy porozmawiać, doktor Aleksandra.
W końcu
Sander.
Rodzina to jest element życia społecznego, to jest podstawowa komórka, to jest środowisko naturalne i w ustawach jest to nawet sformułowane o wsparciu rodziny pieczy zastępczej jako rodzina, jako środowisko naturalne dziecka i my w swoim już prawodawca dąży do tego, aby dziecko wychowywało się w rodzinie. Więc, ale a propos rodziny, rodzina to nie jest też taki amonit, taki sobie stała struktura, która nie ulega zmianom. Musimy wziąć pod uwagę również zmianę społeczną, która się toczy. Profesor Radziwicz-Winnicki wymienił dwie kategorie tej zmiany. Taka prosta, nietrwała i tę trwałą, która jakby przechodzi w różne inne struktury funkcjonowania naszego społecznego funkcjonowania. Określa jej ramy. Zmienia się również model rodziny. I zmienia się również, przechodzimy po określone cykle modernizacyjne, czyli zmienia się nasze otoczenie społeczne.
Jak się zmieniła ta polska rodzina ostatnio, Iwona Klimowicz?
Znaczy, jeżeli mówimy o rodzinie, którą diagnozowaliśmy jako regionalny ośrodek polityki społecznej, to na pewno dużo danych jest bardzo dramatycznych w naszym województwie. Tak? Mamy największą, jeżeli chodzi o województwa, ilość rozwodów, ponad 468 bodajże na 1000 nowych zawieranych małżeństw. Mamy najmniejszą liczbę małżeństw, mamy największą liczbę dzieci wychowywanych w związkach pozamałżeńskich, mamy najdłuższą drogę dzieci do szkoły, mamy najdłuższą kolejkę do domów pomocy społecznej i tak dalej, tak? I dlatego można mówić o tym, że jesteśmy chyba w tym dobrym momencie, że chyba gorzej być nie może. To znaczy, może być tylko lepiej, więc sądzę, że jest to po prostu ten moment i również w tym zakresie został stworzony Wojewódzki Program Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, gdzie wiele działań jest jak gdyby pokazujących, że można wiele zrobić, bo myślę, że najgorzej to jeżeli usiądziemy i zaczniemy mówić, że tak, dziecko to jest w ogóle droga rzecz, że właściwie dziecko to są same wyrzeczenia, a właściwie nie wiadomo, czy to dziecko powinno być. Ja myślę, że ważne jest, żebyśmy kształtowali też pozytywny wizerunek. Właśnie trochę to, o czym mówiła też pani Ola, że rodzina jest, to jest naturalne, że to, że chcemy posiadać dzieci, to jest zupełnie naturalna sprawa. Natomiast rolą państwa, szczególnie w takiej sytuacji jak naszej, jest to, żeby wspierać działania na rzecz rodziny. Ja myślę, że bardzo ważny jest ten aspekt pracy zawodowej, bo bardzo wiele koleżanek mojej córki, na przykład, to właśnie 30-parolatek, jest takiej dramatycznej niejako decyzji, tak? Właśnie urodzić dziecko, ale właśnie, czy to oznacza?
Dalej?
No właśnie, myślę, że pan dyrektor powinien chyba powiedzieć.
Tak, pytanie to znaczy, do pracodawców.
Tak, przede wszystkim do pracodawców, bo mama właściwie, która by chciała wrócić na rynek pracy, ma dosyć duże trudności. No bo w zasadzie nieraz bywa tak, że ta osoba, która ją zastępuje, na przykład jest pracownika, ona ma na przykład urlop ten rodzicielski cały rok, jeszcze bierze na przykład urlop wychowawczy i ona wychodzi jakby z rynku pracy. I teraz może być taka sytuacja, że tego pracownika zastępuje inny pracownik i się okazuje, że on jest lepszy już na rynku pracy. I dlatego wiele jest projektów, które pozwalają, aby właśnie możliwości dać tej matce, która mogłaby wejść na rynek pracy. Między innymi jest ten jeden z projektów, który my realizujemy, GPS dla rodziny. I on pomaga właśnie przygotować.
Pomaga jak?
Pomaga w jakiś sposób, żeby czyli matka, bo to jest skierowane do kobiet, które nie powróciły na rynek pracy po urodzeniu dziecka, że ona się sprawdziła, czy ona da radę pogodzić życie rodzinne z życiem zawodowym. I poprzez ten projekt, my w projekcie mamy takie, to znaczy projekt się kończy stażami, to są staże zawodowe 3 i 6-miesięczne, w zależności od potrzeby i są w elastycznym czasie pracy i w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ona wtedy się sprawdza, czy ona faktycznie da radę pogodzić jedno z drugim. I wiele rzeczy jest takich, mogę Państwu tutaj powiedzieć, że nie dają sobie rady. Niektórzy, no, dziecko płacze, chociaż mieliśmy też zapewnienie, też mamy, to znaczy w ramach projektu mogli sobie załatwić żłobki, przedszkola, to wszystko było bezpłatnie, no ale też stał na przeszkodzie ten, który jeszcze tam decydował, czy ten członek rodziny, tatuś. Tatuś nie pozwalał niektórych przypadkach, żeby ta mamusia poszła do pracy, bo jemu było wygodniej.
A tutaj właśnie wchodzimy już w zagadnienie pedagogiki i przemiany modelu rodziny. Na ile i członkowie, będący, wchodzący w końcu
w całej rodzinie,
dokładnie, w skład tejże rodziny, nadążają za tą przemianą. Tutaj podsumowując, mamy praktycznie 3 modele rodziny. Mamy model antypersonalistyczny, czyli patriarchalny, mamy model personalistyczny, czyli partnerski, mamy model indywidualistyczny. Każdy z tych modeli rodziny
funkcjonuje. Ja myślę, że każdy się teraz zastanawia właściwie, jaką jest rodziną. Ja myślę, że warto tutaj też powiedzieć o urlopach ojcowskich. Ojcowie coraz częściej decydują się na te urlopy, ale te krótsze, te dwutygodniowe. Jeżeli chodzi o dłuższy urlop po urodzeniu dziecka, rzadziej ojcowie decydują się je brać, a to też dlatego, że później mogą liczyć na mniejsze wynagrodzenie niż normalnie zarabiają i to powód ekonomiczny decyduje o tym, że to mama zostaje z dzieckiem w domu, a nie wybiera takiego modelu ojciec, mimo że często nawet
Nie do końca. Ja mam koleżankę, która zdecydowała odwrotnie. To znaczy siedli obydwoje z tą przysłowiową kartką papieru i ołówkiem i zdecydowali, kto będzie ponosił mniejsze straty finansowe, jeżeli zostanie z dzieckiem w domu, a kto będzie tą osobą, która utrzyma rodzinę. I został on w domu, a ona chodziła do pracy.
Wśród tych propozycji, które teraz się pojawiają, jest ta, o której już wspomniałam, czyli ten elastyczny, możliwość elastycznego czasu pracy do 14 roku życia dziecka, ale też taka propozycja, żeby obligatoryjnie część urlopu rodzicielskiego brał tato. Ta propozycja ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Czy według Państwa to spowoduje, że mężczyźni staną się mniej atrakcyjni na rynku pracy i to dopiero pokaże zmianę takiego modelu rodziny, czy wręcz nikt w ogóle tego urlopu wtedy brał nie będzie?
Ja może tutaj jeszcze wejdę w słowo, jeżeli chodzi o ten elastyczny, bo to nie w każdym zakładzie pracy można
to do tego jeszcze przejdziemy.
Zorganizować
ten urlop dla ojców.
Dla ojców, no to też, ja tak tu pani powiedziała, że to w zależności od spraw materialnych, ktoś zarabia więcej czy mniej. Ja tylko chciałem jeszcze tutaj może powiedzieć na ten temat, że jest możliwość pracy w domu, tak zwana telepraca. To też jest możliwość uzyskania, jeżeli pracodawca by się zdecydował, część pracy wykonuje w domu, a część pracy wykonuje bezpośrednio w zakładzie pracy.
Wydaje mi się, że bardzo ważne, co się zdarzyło przy właśnie tych zmianach prawnych, to jest trochę wymuszona zmiana społeczno-kulturowa. Dlatego, że to już nie jest tylko ten ekonomiczny rachunek, ale to jest w ogóle to, że w ogóle bierze się pod uwagę, że to ojciec zostaje z dzieckiem. To ja myślę, że to jest naprawdę niesamowita zmiana
to na pewno jest
według mnie bardzo pożądana, dlatego że
To jest poszukiwanie tej współczesnej roli ojca.
Tak.
Mężczyzna, ojciec.
Już nie boi się tego dziecka.
Nie boi się pieluszki, nie boi się przebrania. Mało tego, powiedzmy sobie szczerze, że świetnie sobie panowie radzą.
Już
tak?
Nie mówi się, że jesteś niemęski, prawda?
Że opiekując się dzieckiem. Także ja myślę, że to się bardzo dobrze zadziało, bo to są akurat bardzo pozytywne rzeczy.
Ależ oczywiście, że tak, że biologicznie jako kobieta rodzimy dziecko, to nie oznacza, że jesteśmy tą jedyną osobą, która to dziecko może wychować. Najpierw objąć opieką i później wychować. Równie dobrze może to zrobić i tato tego dziecka.
Najlepiej razem.
Ale to, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 14 roku życia. Nie każdy, bo to nie jest tak, że będzie musiał zakład pracy zapewnić, ale jeżeli może, to będzie mógł. Czy to jest rozwiązanie i czy rzeczywiście większość firm będzie mogła coś takiego umożliwić?
To znaczy trudno powiedzieć, bo w zasadzie, jeżeli chodzi o związki zawodowe, nie przychylają się do tego. Bo tutaj tak, albo się zwiększy ilość osób do zatrudnienia, bo każdy musi mieć elastyczny, w zależności od tego, ile to będzie tych osób. Natomiast niektóre zakłady pracy stoją na stanowisku, żeby zorganizować właściwie opiekę nad dzieckiem. Czyli często się słyszy na ten temat już, że zakłada się żłobki czy przedszkola.
Ale to już wracamy do rozwiązań, które funkcjonowały.
Ale tak, no oczywiście
czyli
wracamy,
były
już
zakłady,
było.
Zakładowe
no oczywiście,
żłobki,
że to już
zakładowe
było.
Przedszkola.
I nawet na uczelniach wyższych też już są, prawda?
Tak.
U państwa też chyba jest przedszkole, tak?
Nie mamy, ale pracujemy nad tym, żeby powstało.
Czyli też pomagamy,
jako
żeby ci na przykład wasi studenci mogli uczyć się, prawda, i być
model dydaktyczny, czyli przyjemne z pożytecznym, a więc model dydaktyczny, gdzie studenci będą mogli realizować swoje praktyki, to miałoby być przedszkole modelowe, ale z drugiej strony, że pracownicy mogliby dzieci tam umieszczać.
Nie wszyscy, bo ja tutaj w tym projekcie, co ja realizowałem, to zajmowaliśmy kobietami, to nie porzuciły na rynek po urodzeniu dziecka i często bywa tak, że oni są nieprzygotowani nawet do tego, do tej roli, żeby wrócić na ten rynek pracy. I tu jest też problem, co zrobić z takimi. Tutaj już słyszałem, że wszystko jest bardzo ładnie, tak? Mają roczne urlopy, mogą wychowywać dziecko, kiedy mieli tam te krótsze były te urlopy, teraz są te rodzicielskie, a były macierzyńskie. I to też wyklucza w jakiś sposób daną osobę, on wraca do tej pracy.
Państwo
żeby
mi jeszcze
wrócić dobrze.
Nie odpowiedzieli na to pytanie związane z urlopem rodzicielskim obligatoryjnie dla taty. Czy według państwa spowodowałoby to sytuację, że ten urlop w dużym stopniu by przepadał, czy jednak jeszcze bardziej doprowadziłby do zmian społecznych? Pani Iwona Klimowicz.
Znaczy mi się wydaje, że równo to wcale nie znaczy, że musi być tak samo. I ja osobiście jestem zwolennikiem dużego zagospodarowania przestrzeni przez samego człowieka. Dać możliwość, tak? Natomiast przymus, ja nie lubię przymusów. Tak. Wydaje mi się, że one nie są dobre, ponieważ nigdy takie prawo zero-jedynkowe nie nadąża nad rzeczywistością. I to, co mówiliśmy, czasami właśnie sytuacja ekonomiczna rodziny, czasami pewne kulturowe rzeczy. Nie wiem, wydaje mi się, że ja bym poczekała jeszcze naprawdę z tym przymusem. Jest możliwość i to jest super. I to są faktycznie, te zmiany kulturowe potrzebują trochę czasu. Naprawdę.
Jan Sławczyński?
Mi się wydaje, że to wszystko też, ja tutaj uważam, że też potrzebuje czasu. Jako mężczyzna uważam, że no, kiedyś była taka sytuacja, że ja nie mogłem na przykład wziąć opieki nad dzieckiem, jeżeli chodzi o dziecko chorowało, bo pani doktor stwierdziła, że pan będzie pił wódkę i nie dostanie pan zwolnienia lekarskiego. Teraz to się jakby wyrównało. Ale tutaj trzeba by było powiedzieć jeszcze tak, to są małe dzieci, wszyscy są zachwyceni, bo dziecko się rodzi, wszystko jest dobrze do tego roku czasu. No i później zaczyna się ten wiek szkolny i dalej co zrobić z tym dzieciakiem. I zaczyna się ta rodzina, gdzie tatuś i mamusia zajmują się, można tak powiedzieć, nie chciałem tego użyć, że walki o byt, bo chcą zabezpieczyć temu dziecku i sobie. I zaczyna to dziecko być już tak troszeczkę, jak był bardzo kochany, to tam na służbę gdzieś poszedł. Na służbę poszedł do szkoły, potem szkoła jest to nawinna, a nie rodzice. A rodzice, najlepiej, gdyby było dziecko cichutko siedziało przy komputerze. I dlatego tutaj, no to trzeba by było rozważyć.
Czy zostawmy po prostu ludziom wybór.
No tak, oni muszą, sami sobie wybrać, co chcą.
Stworzyć swój ideał, swój model. Tak jak powiedziałam, są trzy modele takie w literaturze opisane, główne funkcjonowania czy modele rodziny i każdy dokonuje wyboru.
Zostawiamy wybór i to jest to rozwiązanie. To, o czym jeszcze nie mówiliśmy, a co w najbliższym czasie ma się zmienić, to, że od 2016 roku świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie ma trafić do mam niepracujących studentek i osób ubezpieczonych w KRUS-ie. Czy to jest dobre rozwiązanie według państwa, Iwona Klimowicz?
No, ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego rozwiązania, dlatego że wydaje mi się, że będzie to faktycznie jeden z bardzo istotnych elementów decydujących o tym, że jednak tych dzieci właśnie będzie więcej, choć oczywiście jest to tylko jakieś zabezpieczenie chwilowe, ale już ta obawa o to, co się stanie, kiedy dziecko się urodzi, a ja nie mogę, ledwo mogę utrzymać siebie, nie mam pieniędzy na utrzymanie jeszcze dziecka, więc ja jestem jak najbardziej za tak.
Tak, też żeby nie było tak, że tylko mamy dzieci, bo tam do 1000, jak tak było mówione, jak przekroczy jakieś kwoty może, prawda? Bo teraz jest tak, że jak przekroczy jakąś kwotę, to nie dostanie tego rodzinnego,
prawda? Coraz
częściej
mówi się, pani premier też mówiła właśnie o tym odliczaniu
stopniowym.
O ile, tak? Stopniowym. I to jest bardzo też dobre rozwiązanie, bo faktycznie jaka jest różnica kogoś, to złotówkę przekracza kryterium.
Dokładnie. No właśnie, kryterium przekroczy i nie dostanie już rodzinnego. Jeżeli to by było, że wszyscy dostają, bo teraz ja tak słyszałem też w mediach, że niektórzy burmistrzowie czy wójtowie, nawet jeżeli się dziecko rodzi, dają im dodatkowe jakieś becikowe. Nie wiem,
tak,
dodatkowo
gmina ma
jakby.
Prawo. No, ja wiem, dają też firmy na razie niepolskie, między innymi firma Facebook. $4000 z tego, co pamiętam, daje tak młodym rodzicom wtedy, kiedy rodzi się dziecko. No, to jest też takie dla naszych pracodawców może, żeby przemyśleli.